Dzisiaj Marcin w ogóle ma jakieś też słowo, z tego co wiem, ale ja tak powiem, mi w trakcie coś przychodziło, trochę parę myśli i tak po tym, co Czarek mówi, to jeszcze tak w takim innym kontekście trochę, bo ja to, co mówię, to mówię głównie, mam głównie na myśli Kościół i nas, powiedzmy, w ogóle Kościół w Polsce, ale nasz zbór. Ale po tym, co Czarek mówi, to też widzę, że to jakiś taki kontekst ma szerszy bardzo. I słuchajcie, Marcin też tak powiedział, że my jesteśmy w walce. I powiem wam, że my na przykład, jako powiedzmy starsi, jacyś liderzy, którzy się spotykamy na modlitwę, to powiem tak, my naprawdę żeśmy doświadczyli ostatnio niesamowitych ataków duchowych. I teraz dlaczego? Dlatego, że coś się dobrego zaczęło dziać. Więc wróg nie śpi, jemu to nie leży, tak? I wiecie, to jest bardzo ważne, że w tym jednym zobaczyć. Paweł mówi, jest taki werset, że zamysły jego są nam dobrze znane, tak? On mówi o szatanie. Są nam dobrze znane. Nam nieraz nie są dobrze znane, dlatego nieraz przegrywamy, podajemy tyły, jak to jest napisane, tak? Po Izraelu, że tyły podawali nieraz swoim wrogom. I teraz słuchajcie, że właśnie... Ja tak bardzo to mam w sercu. Nawet wczoraj się modliliśmy wieczorem u Marcina, to takie mi przyszło bardzo, bardzo wyraźnie obraz. Jeśli chodzi o relacje między nami i Bogiem, to są różne obrazy, tak? Dlatego, że nasza relacja jest na przykład z Duchem Świętym, który nas mieszka. Ja na przykład bardzo często takie miałem skojarzenia, tak? Że czyli ta relacja się opiera też na mojej społeczności z kimś, kto już we mnie mieszka. Ale wczoraj bardzo wyraźnie takie miałem odczucie właśnie w modlitwie, po prostu, że albo jest niebo otwarte, albo jest niebo zamknięte. Czyli, i powiem wam, i to dotyczy nas jako zboru, i to dotyczy każdego z was indywidualnie. Czyli, że jesteś ty tutaj na ziemi, jest po prostu Pan na tronie, i teraz, czy między tobą i Panem jest wszystko w porządku? Dlaczego to jest tak ważne? Dlatego, że całe nasze życie opiera się o łaskę, która od Boga przychodzi do naszego życia. I teraz, jeśli coś pojawia się na tej linii łączności między Kościołem albo wierzącym i Bogiem, to momentalnie cała łaska zostaje zatrzymana. I to nie chodzi o to, że Bóg jej nie chce dać. Bóg ciągle ją ma i Bóg chce i ma dla ciebie, każdego dnia jest nowa, śpiewamy. I ona jest nowa. Tylko, że jeśli cokolwiek będzie na tej relacji, to jest to, co Bóg mówi do Izraela, czy moja ręka nie jest za krótka, albo moje ucho jest za daleko, żeby usłyszeć wasze prośby, żeby wam pomóc. Mówi nie, ale wasze grzechy oddzieliły was ode mnie. Czyli on tak jakby naprawdę powiedział tak, ja ciągle jestem tym wielkim Bogiem, który czynił wielkie cuda, ale z powodu pewnych rzeczy moja łaska nie może do was dotrzeć. Nie może przyjść do waszego życia. I teraz chcę powiedzieć, że wróg o tym wie. I teraz jeśli, słuchajcie, my zachowamy tą pozycję, że Boża łaska jest w naszym życiu i że jest otwarte niebo i chodzisz w normalnej relacji z Panem, to co Bóg na przykład powiedział do Abrahama, tak? Powiedział, trwaj w relacji ze mną, bądź doskonały. On nie miał zakonu jeszcze wtedy. Ale Bóg tylko tyle mówi, słuchaj, trwaj ze mną w relacji, bądź doskonały. To znaczy, jeśli ja do ciebie coś będę mówił, to bądź posłuszny. On nie miał zakonu, ale jego relacja z Bogiem opierała się na tym, że dostawał żywe słowa od Boga i po prostu mógł albo za tym iść, albo nie. Tak? Tak jak tydzień temu żeśmy mówili, że o tej wierze, która jest z uczynków, o której mówił Jakub, że Bóg w pewnym momencie zażądał od Abrahama, żeby złożył na ofiarę Izaka. I tam jest powiedziane, on następnego dnia od razu rano wstał i poszedł go złożyć. To jest niesamowite, tak? I dlatego Bóg później dał mu niesamowite obietnice. Mówi, dlatego. Mówi, bo sprawdziłem twoje serce i wiem, że ty mnie miłujesz. I trwasz. I teraz wam powiem, że... Więc jeśli... Powiem tak. Jeśli my na tej linii łączności z Bogiem, jako zbór i jako poszczególni wierzący, nie ma tutaj nic złego i trwamy w relacji z Nim, to powiem wam tak. My jesteśmy niezwyciężeni. Niezwyciężeni. Wróg nie może nic zrobić, ale wiecie, on o tym wie. Wiecie, na czym on się skupia? żeby nas wprowadzić w miejsce, że coś się pojawi na tej relacji, w tej relacji między nami i Bogiem. On tylko tyle może zrobić. Tylko tyle. I to jest to, że my musimy być świadomi, że cała teraz walka... Co to znaczy? On mówi, może ci urazę do kogoś wrzucić. I jesteś załatwiony do momentu, aż się z tym nie rozprawisz, tak? I już masz zablokowany i ty już tak jakby w tej wojnie, że tak powiem, po stronie Pana odchodzisz na ławkę rezerwowych. I jesteś załatwiony, jesteś nieczynny do momentu uzdrowienia, oczyszczenia swojego serca i odnowienia swojej relacji z Panem. I właśnie dzisiaj mi to przychodziło, wiecie, ta historia właśnie o Bileamie i Balaku. I powiem wam, niesamowita to jest historia. Ja sobie teraz ją przejrzałem tak szybko w czasie uwielbienia i to jest czwarta, ja nie będę czytał, a czwarta Mojżeszowa, 25, 26, 27 rozdział, nie, nawet wcześniej, 23 nawet, 22, o, nawet 22. I słuchajcie, tam jest taka historia, że, i to obrazuje pięknie, tam jest historia, że Izrael szedł do przodu i oni wszystko zdobywali, wszystko wygrywali. Nic po prostu, żaden lud wtedy nie był w stanie im się oprzeć. Szli do przodu jak burza, tak? I słuchajcie, w 22 rozdziale jest napisane tak. Następnie synowie izraelscy wyruszyli i rozłożyli się obozem na stepach Moabu z tamtej strony Jordanu. Oni Moab ominęli w ogóle w pewnym momencie. Ominęli Moab i poszli, wszystko, że tak powiem, zdobyli dookoła, a Moab se zostawili. Tak ich Pan prowadził. I tak, gdy Balak, syn Sypora, widział wszystko, co Izrael uczynił, Balak był królem wtedy, Moabu. Moabitów ogarnął wielki lęk przed ludem, ponieważ był liczny i mieli strach przed synami izraelskimi. I rzekli Moabici do starszych midiańskich, teraz to mnóstwo pożre wszystko wokół nas, jak wokół pożera trawę na polu. A w tym czasie królem Moabu był Balak, syn Sypora. Wysłał on posłańców do Bileama i tak dalej. Czyli oni byli przerażeni. Doszły do nich wieści, że idzie lud, z którym jest Bóg, któremu Bóg błogosławi i po prostu wszystko zdobywają, dlatego że Bóg im dał to w obietnicę, tak? Więc najpierw przyszli ci starsi moabscy do Bileama z prośbą, słuchaj, przeklnij nam Izrael. I on, Pan mu zabronił i on pobłogosławił Izraela. Więc wtedy sam Balak, król Moabu, zaprosił Bileama i mówi, słuchaj, przybądź do mnie, ja cię wynagrodzę. Ja ci po prostu wszystko, kasa po prostu wszystko, że tak powiem, nie? I wiecie, i on tam poszedł. Po drodze miał tą historię z tą oślicą, tak? Że... Ale Pan mu w końcu powiedział, idź. I on poszedł, słuchajcie, i tam jest trzy razy To było tak, że Bileam, prorok, był z Balakiem, królem Moabu i trzy razy Bileam mówi do Balaka, mówi, weź mi, zbuduj ołtarz. I on budował ołtarz, następnie on wzywał Pana i przychodziło proroctwo i błogosławił w niesamowity sposób Izraela. A ten go wesłał, żeby go przeklnąć, tak? I on się wściekł w pewnym momencie, ten Balak. I wiecie, i tutaj tak jakby w tej historii, bo to jest 24 rozdział, to w ogóle nie ma nic o tym powiedziane, o jakiejś tam tej radzie, żeby Bileam dał jakąś taką radę Balakowi. Ale później jest 25 rozdział i od razu czytamy, że Izrael osiadł w Shittim, zaczął lud uprawiać nierząd z Moabitkami. A dopiero w 32 rozdziale zaraz momencik. Tak, 31 rozdział jest powiedziane tak. Może od 14, 37-14. Ale Mojżesz rozgniewał się na ustanowionych nad wojskiem na dowódców tysięcy i setników, którzy wracali z wyprawy wojennej i rzekł do nich Mojżesz, jakże to? Zostawiliście przy życiu wszystkie kobiety? Wszak to one za radą Bileama pobudziły synów izraelskich do odstępstwa od Pana na rzecz Peora i stąd wynikła klęska dla zboru Pana. Więc z tego wersetu dowiadujemy się, że Bileam jednak nie był taki czysty. On nie był w stanie ich przeklnąć, tylko błogosławił. Ale dał im pewną poradę. Tak? Bileam za sprawą, one za sprawą Bileama zaczęły uprawiać nierząd z Izraelitami. Więc Bileam wiedział, że Izrael jest błogosławiony i jest nie do zatrzymania. I on wiedział, że można zrobić jedną rzecz. Można ich wprowadzić w miejsce, gdzie oni zgrzeszą i wtedy sam Pan ich przeklnie. I wtedy ich mamy. I zaczęli przegrywać. I słuchajcie, coś podobnego jest w księdze Jozuego. Tak? Kiedy pod Aj, oni wcześniej wygrali niesamowite zwycięstwo, Jerycho, później, a Aj w porównaniu do Jerycho to było nic. Więc nawet, że tak powiem, nie modlił się za bardzo Jozue o te Aj. Bo po co, jak już Jerycho żeśmy zdobyli? To jest tak, jakbyśmy zdobyli, powiedzmy, Warszawę, a później trzeba by, nie wiem, zdobyć jakiś Świdnik. No. Jaki problem, tak? Łykniemy moment. No i nie łyknęli. I później Jozue też leży przed Panem, płacze, tak, po prostu wzywa i 11 werset 7 rozdziału Księga Jozuego mówi tak, 10 może, a Pan rzekł do Jozuego, wstań, czemu leżysz twarzą do ziemi? Izrael zgrzeszył, naruszyli moje przymierze, które im narzuciłem. Wzięli nieco z tego, co było obłożone klątwą, ukradli, zataili i włączyli to do swoich rzeczy. Dlatego nie mogą synowie izraelscy ostać się wobec swoich nieprzyjaciół, ale podają tyły swoim nieprzyjaciołom, bo sami zostali obłożeni klątwą. Nie pozostanę nadal z wami, jeżeli nie usuniecie spośród siebie tego, co jest obłożone klątwą. I powiem, cała historia Izraela tak wygląda, że jeśli oni chodzili z Panem, wygrywali. Jeśli odstępywali od Pana, momentalnie mieli tyły. Momentalnie. I chcę powiedzieć, że tak jest w naszym życiu indywidualnie, bo my jesteśmy w wojnie, czy chcemy, czy nie chcemy. I tak jest, jeśli chodzi o zbór. I teraz, jeśli tak jak tutaj rozmawiamy, że dzisiaj chcemy, powiedzmy tak, chcemy w ogóle osiągnąć coś jako zbór, to my musimy być zborem, który chodzi z Panem. Że tutaj nic nie ma. Bo inaczej, jak my wyjdziemy, a Pana nie będzie, to nam skopią tyłki. Że tak powiem. Naprawdę. I jeszcze parę takich myśli właśnie teraz tak odnośnie bardziej jakoś tak do zboru. Wiecie, znowu mi to bardzo realnie przyszło. Ja wiem, że do mojego serca to jest przede wszystkim też, ale myślę, że to jeszcze też może komuś pomóc, bo to jest priorytet w ogóle właśnie. Bardzo mi znowu przyszło dzisiaj w uwielbieniu. W ogóle, chciałem bardzo podziękować, bo piękne uwielbienie, co? Naprawdę super, także dziękujemy jeszcze z Rafał i Magda, ale było super. No, ja się z Bogiem spotkałem w czasie uwielbienia, także cel został wykonany. I posłuchajcie, to jest ten właśnie Izajasz 29, ponieważ ten lud zbliża się do mnie swoimi ustami, czci mnie swoimi wargami, a jego serce jest daleko ode mnie, także ich bojaźń przede mną jest wyuczonym przepisem ludzkim, dlatego ja i tak dalej, i tak dalej. I teraz to nie jest coś takiego, że ja mam teraz takie słowo, że my tacy jesteśmy w ogóle. Tylko to jest tak jakby kolejny raz takie przypomnienie, ja wierzę, że Duch Święty mnie dotknął, mego serca i wierzę, że to jest, słuchajcie, to jest priorytet. Serce to jest priorytet. Przed Bogiem nie ma nic ważniejszego niż nasze serca. Nic. I teraz... To jest bardzo ważne, żeby to nasze serce było przy Bogu, a nie nasze usta. Tylko. Dlatego, że Boga nie oszukamy. I wiecie, można przychodzić na przykład do zboru. Ja się przyznam, że ja nieraz przychodziłem przez poczucie obowiązku. W ogóle nie bardzo mi się chciało przychodzić. Ja się przyznaję. Miałem takie momenty, gdzie szedłem do zboru i tak właściwie szedłem, ale ani radości nie miałem, żeby tam iść, ani pragnienia nie miałem, żeby iść. Szedłem z poczucia obowiązku, z jakiejś tradycji może, nie wiem w ogóle, ale rozumiecie, ja powiem tak, a jeśli ja tak nieraz szedłem, to ja jestem w stanie założyć się, że też tak szliście nieraz, dlatego że wszyscy jedziemy na tym samym wózku. Jak to powiedział Olek, no wszyscy jesteśmy cienkie bolki, tak? Tylko niektórzy lepiej udają, więc ja dzisiaj nie udaję, tylko mówię, tak? Więc myślę, że też nieraz tak. I teraz właśnie ten werset o tym mówi, że Pan mówi, że no nie w ten sposób. Że to nie jest coś, co sprawia mu przyjemność. I że on by chciał, żeby właśnie jednak te serce, nie? I wiecie, jest Mateusza ten moment, kiedy się go pytają, słuchaj, co jest największym przykazaniem? I on mówi, że miłuj Pana Boga swego, z całego serca, z całej duszy, z całej myśli, z całego serca, tak? I później, a drugie podobne temu i bliźniego swego jak siebie samego. I teraz, i to jest też mowa o sercu. I teraz, co to w ogóle znaczy miłować Boga z całego serca, z całej myśli, z całej duszy? I ja wierzę, że to jest bardzo proste. To jest tak, że w moim sercu pierwsze pragnienie, które mam, to jest pragnienie bycia z Nim. To jest pragnienie relacji z Nim. To jest pragnienie spotykania się z Nim. I w jaki sposób to się objawia? Jeśli po prostu kogoś kochasz, a tego kogoś nie ma przy tobie, to normalną reakcją jest tęsknota i jest tak jakby staranie się dojścia do miejsca, gdzie znowu będziesz razem z tą osobą. Tak? To jest oczywiste, to nie jest coś, co musi być wymuszone, to jest coś, co jest naturalne, co wypływa z serca. I teraz właśnie o tym po prostu Bóg mówi, nie? Czyli Bóg chce, żebyśmy my mieli na pierwszym miejscu w swoich sercach Jego. I teraz wszystko, co nam to zastąpi, to w pewnym sensie jest bałwochwalstwem. W pewnym sensie można tak to nazwać. I co nieraz jest ciekawe, ja tego doświadczałem w swoim życiu, że nieraz modlimy się o coś, chcemy, Bóg nam to daje, a ta rzecz się staje bałwanem. I tak sobie dzisiaj pomyślałem, że wiecie, to jest tak, jak na przykład, powiedzmy, moja Ania, tak sobie, bo sobie tak myślałem, nie, na przykład, dała, nie wiem, robi prezent mi, tak, kocha mnie, robi mi prezent. Na przykład, nie wiem, no powiedzmy, jakieś auto albo motor. Nie, ale słuchajcie, mi chodzi o sens, tak? Mi ciężko było to dopiero, że jakoś chcę to w słowa ubrać, to, co czuję w sercu. I teraz słuchajcie, i teraz co ja z tym robię? I ja na przykład biorę tą rzecz i po prostu cały czas jestem z tym autem, z tym motorem, bez żony. Codziennie wycieczki, po prostu cieszę się w ogóle, codziennie poza domem. Po prostu super jest. Tak się po prostu cieszę. Tylko, że ten, który mi to dał, to siedzi i ma smutek. I tak samo jest z Bogiem, nie? Że jest powiedziane, że wszelki datek dobry, dar doskonały przychodzi od Niego. To wszystko jest napisane, mamy ku używaniu, On nam udziela ku używaniu. Ale jeśli On nam udziela, to On chce, żebyśmy za tymi rzeczami widzieli kochającego Ojca, który nas kocha i żeby te rzeczy, które nam dzieli, te błogosławieństwa, żeby sprawiały, że jeszcze bardziej Go chcemy. Że widzimy w tym Jego miłość, Jego troskę, Jego dobroć i nasze serce po prostu się roztapia i po prostu jeszcze bardziej Go szukamy, jeszcze bardziej chcemy z Nim przebywać i z Nim chodzić. Że to wierzę, że musimy, słuchajcie, o tym pamiętać, dlatego że na to teraz idzie atak. Na to będzie szedł atak wroga. Także mamy wakacje, mamy różne, to jest wszystko fajnie, ale w tym wszystkim miłujmy Boga z całego serca dalej. I niech On będzie ten pierwszy. I że nie, że tutaj usta, a serce właśnie już jest Tunezja, po prostu motor, samochód, cokolwiek. Tylko, że te serce, ono ma być zakochane po prostu w Bogu i ma mieć pragnienie relacji ciągle z Nim. I tak ja właśnie też mówiłem, że na Bogu, słuchajcie, tak naprawdę nic nie robi wrażenia. Jest taki fragment w 1 Piotra 3 rozdziale o kobiecie, ale to się odnosi do wszystkich. Tam jest akurat powiedziane o kobiecie, ale to jest też do nas braci. Ozdobą waszą niech nie będzie to, co zewnętrzne, trefienie włosów, złote klejnoty lub strojne szaty, lecz ukryty wewnętrzny człowiek z niezniszczalnym klejnotem łagodnego, cichego ducha, który jedynie ma wartość przed Bogiem. To robi na Bogu wrażenie. To robi wrażenie. Więc jeśli my się tutaj zgromadzamy, tak, to ja mogę się pięknie ubrać i przyszykować się, ale to nie zrobi na Bogu wrażenia. To jest dobre, tak? To jest fajnie. To tak, ale co po tym szacunku, jak tutaj pełno łupiestwa będzie, tak? Oni też mieli piękne szaty i długie frędzle i na Jezusie to żadnego wrażenia nie zrobił wygląd faryzeuszy. On wolał siedzieć z prostytutkami, z grzesznikami, którzy słuchali słowa. Także to chodzi o to, po prostu pamiętajmy, że ja powiem tak, badajmy swoje serca. Czy tam jest jeszcze autentyczne pragnienie za Bogiem, czy jest autentyczna miłość do Niego, bo jeśli tego nie ma, to wszystkie inne nasze uczynki są lipą. Są lipą, nie? A jeśli tego nie ma, to tak co zrobić? Rozdzierać swoje serce. To jest to, co Bóg mówi. Jeśli tego nie mam, ja, słuchajcie, mogę przyjść i powiedzieć, Boże, nie mam. Przyznaję się, nie mam. Nie śpiewam. Po prostu kocham Cię z całego serca po prostu, a serce jest daleko stąd po prostu, tak? Daleko od Boga. Tylko ja tak nieraz nawet robiłem w uwielbieniu, że w czasie pieśni naprawdę ja zamiast śpiewać, ja sobie pokutowałem. Jeśli czułem, że mój stan serca nie jest w porządku, to dlatego, że ja nie chcę grać, bo to jest udawanie, a ja myślę, że jeszcze bardziej to Boga rani, bo On i tak widzi wszystko, nie? My jak siebie tam oszukamy, to jeszcze tak się nie zranimy. Też oczywiście nie zachęcam do tego, mamy się nie oszukiwać. Ale jeśli Boga próbujemy oszukać, to już jest w ogóle kaliber, nie? Także to jest taki mój apel, tak? Że pamiętajmy o tym, żeby tutaj nie było nic i żeby serca trzymać przy Panu. I tak właśnie w kontekście Polski nad mi to przyszło. Że jeśli Polska teraz zmierza do czegoś dobrego, a wiele głosów proczych mówi, że zmierza, to może być taktyka diabła, że wrzućmy ich w takie coś. To ich zatrzymamy troszkę. Chociaż trochę ich zatrzymamy, nie? Naprawdę, także to są bardzo ważne sprawy. Marcin, tak?
Zastanawiam się, czy mamy jeszcze chwilkę czasu, tak? 20 minut? Tak chciałem się podzielić pewnymi rzeczami, dodając do tego jeszcze, co Piotrek mówił, bo to wszystko tak w tym samym kontekście. Jeżeli jesteście jeszcze chętni posłuchać. Chciałbym przeczytać fragment listu świętego Pawła do Filipian, to jest 3 rozdział. Posłuchajcie. Ponadto, bracia moi, radujcie się w Panu. Pisać do was jedno i to samo, nie przykrzy mi się, dla was zaś jest to zabezpieczeniem. Strzeżcie się psów, strzeżcie się złych pracowników, strzeżcie się przesady w obrzezywaniu. My bowiem jesteśmy obrzezani, my, którzy czcimy Boga w duchu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a w ciele ufności nie pokładamy. Będę czytał dalej, ale chciałem też tak jakby rozważyć delikatnie te wersety. A w ciele ufności nie pokładamy. Paweł pisze, że radujcie się w Panu, pisać do was jedno i to samo, nie przykrzy mi się, dla was zaś jest to zabezpieczeniem. Na tyle, na ile ja policzyłem tutaj, forma cieszy się czy radujcie się jest 3 razy powtórzona w liście do Filipian. Wcześniej jest, aby słowa, aby radowali się razem z nim w jego cierpieniach, w jego trudnościach. Później powtarza to jeszcze raz Paweł i 4:4, radujcie się w Panu zawsze, powtarzam, radujcie się na samym końcu, jest to w formie napomnień. Powiem wam, że to jest ciekawe, bo Paweł jakby pokazuje tutaj nacisk pewien i on mówi, pisać do was jedno i to samo, nie przykrzy mi się, dla was zaś jest to zabezpieczeniem. Czyli jest to coś ważnego, jest to zabezpieczeniem dla ich życia, że mają mieć postawę radości, postawę dziękczynienia, postawę takiego cieszenia się w Panu. Strzeżcie się psów, strzeżcie się złych pracowników, strzeżcie się przesady w obrzezywaniu. Ciekawe jest to, że to słowo przesady w obrzezywaniu zasadniczo jest zupełnie jakby inne w sensie, jeśli na przykład przebadamy troszkę to słowo, bo nie jest to słowo przesady, tylko jest to obłudy. Obłudy w obrzezywaniu. I to jest to, co Piotrek mówił właśnie, że strzeżcie się formy religijnej, strzeżcie się kwasu faryzeuszów, czyli strzeżcie się obłudnego obrzezywania, czyli takiego zewnętrznego tylko. Paweł mówi, strzeżcie się tego. Nie? I no dlaczego? Tak. I no właśnie taka, myślę, że nasza postawa Czasami też taka jest, może nie zawsze. Przyznajemy się czasami publicznie do naszych słabości. I myślę, że to w miarę jest też... Staramy się być dobrym przykładem. Bo przyznam szczerze, że właśnie tu jest problem, że my bardzo chcemy być, wiecie, no tak jakoś dobrze żyć i nam czasami bardzo nie wychodzi. A czasami jest tak, niestety, powiem wam, że jakaś jest taka przekora w naszej naturze ludzkiej. Nie wiem dlaczego. Znaczy troszeczkę wiem, ale aż czasami się dziwię, że im bardziej chcesz, im bardziej się starasz, tym czasami bardziej ci nie wychodzi. I to jest to, do czego chciałbym dzisiaj właśnie za chwileczkę, żeby nie zajmować już dzisiejszego dużo czasu, przejść. Myślę, że to może być dla was też taką zachętą właśnie tym, co tutaj Paweł mówi, że zachęca nas, abyśmy się radowali w Panu. I dalej w trzecim było napisane, że druga część trzeciego wersetu było napisane: chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a w ciele ufności nie pokładamy. Czyli ty się starasz, ale Paweł mówi, ale w ciele ufności nie pokładaj. Ty się staraj, dlatego że w wielu miejscach jest napisane, na przykład tutaj rozdział wcześniej, w 2.12 jest napisane: przeto umiłowani moi, jak zawsze, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz pod moją nieobecność, byliście posłuszni, z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. Dalej jest napisane: albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was i chce nie wykonanie. Czyli Paweł tak z jednej strony naciska na nas, abyśmy to zbawienie nasze sprawowali z bojaźnią i ze drżeniem, z taką obawą, aby pewnych rzeczy nie stracić, tak jak Piotr też mówił, aby nie stracić tej relacji z Bogiem. Ale z drugiej strony Paweł zaraz mówi, kilkanaście wersetów dalej, ale w ciele ufności nie pokładaj. Rozumiecie? To jest bardzo ważna, uważam, lekcja dla każdego z nas. Z jednej strony ty musisz się decyzją swojej woli opowiedzieć za tym, że będziesz starał się chodzić przed Bogiem, że nie dopuścisz wroga do swojego serca. W Salomona jest napisane: czuj niż wszystkiego innego, strzeż swego serca. Ale jakby taką przeciwwagą do tego jest napisane: ale w ciele ufności swojej nie pokładaj. W liście w Tymoteusza, tak? To jest nie w Piotra, jest napisane, że przede wszystkim połóżcie nadzieję swoją w łasce. Przede wszystkim połóżcie swoją nadzieję w łasce. Czyli ty musisz zdecydować, że ty chcesz chodzić blisko z Bogiem. Ty musisz zdecydować, że ty nie dasz miejsca na grzech i na cielesność w swoim życiu. Ale w ciele nie jesteś w stanie tego zrobić, żeby to przezwyciężyć. I przeczytam tutaj dalej, to tak króciutko, żeby już nie zabierać dzisiaj czasu. Chociaż ja mógłbym pokładać ufność w ciele, Paweł mówi. Jeżeli ktoś inny sądzi, że może pokładać ufność w ciele, to tym bardziej ja. Obrzezany dnia ósmego, z rodu izraelskiego, z pokolenia Benjaminowego, Hebrajczyk z Hebrajczyków, co do zakonu faryzeusz, co do żarliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości opartej na zakonie, człowiek beznagany. To znaczy, nie byłeś w stanie mu zarzucić nic niemoralnego. Beznagany człowiek. Według zakonu. Ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Wszystko. Nawet to. Nawet sprawiedliwość według zakonu, sprawiedliwość z uczynków. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa. Czyli co, żeby zyskać? Żeby zyskać Chrystusa we mnie, żeby zyskać łaskę we mnie, żeby zyskać moc Bożą we mnie. I znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary, żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. Powiem wam, że to, co mi przychodzi mi na myśl w tym momencie, to słowa, które Jezus powiedział, że bardziej, jak to było, że Bóg chce poznania Boga, a nie całopaleń. Miłosierdzia chce, a nie ofiary, i poznania Boga, a nie całopaleń. Chociaż z jednej strony Jezus powiedział, że nie przyszedłem znieść zakonu, ale przyszedłem go wypełnić. Żadna jota, ani żadna jedna kreska nie będzie zniesiona z zakonu. Ja chciałbym, żebyśmy to też rozumieli. Dla mnie to było w pewnym momencie objawieniem, że zakon nie jest zniesiony, tylko zakon jest wypełniony w Chrystusie. Wypełnieniem zakonu jest Chrystus, tak mówi Słowo Boże, prawda? Cytuję to bezpośrednio Biblię. Kiedy ty wchodzisz w usprawiedliwienie z wiary, to jest ci poczytane to za sprawiedliwość. Ty masz wypełnienie zakonu w Chrystusie. Przez to, że ty wchodzisz w usprawiedliwienie, przyjmujesz szaty sprawiedliwości przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Przez wiarę, że to my umarliśmy na krzyżu, że Bóg osądził nasz grzech, że Jezus stał się za nas okupem, stał się ofiarą zamiast mnie i to przyjmujesz do swojego serca przez wiarę, jest ci to poczytane za sprawiedliwość. I to jest ta sprawiedliwość zakonu i stajesz się sprawiedliwy również według zakonu. Tak bym to rozumiał, chociaż to jest trochę taka ciężka teologia, ale to jest dla mnie pewnym swego rodzaju objawieniem, dlatego że Jezus powiedział, nie przeminie ani zakon. Czyli tu jest, powiem wam, taka jakby ważna dla nas wszystkich lekcja, że my pełne wypełnienie zakonu mamy tylko w Chrystusie, tylko przez wiarę w Niego. Dlatego w tym zakonie wolności, jeżeli chodzimy, w zakonie Ducha Świętego, wtedy wchodzimy po prostu w wypełnienie zakonu. W innych miejscach widzimy, że podstawą wypełnienia zakonu, czy podstawą taką podstawą w ogóle przykazań jest miłość. Będziesz miłował Pana Boga swego i bliźniego swego, prawda? To jest podstawa tego. W innym miejscu widzimy historię syna marnotrawnego. Jaki jest Bóg? Ten sam Bóg w Starym Testamencie, który daje zakon, ten sam Bóg, Jezus mówi o takim ojcu, ten sam Bóg po prostu nie robi żadnych wyrzutów synowi marnotrawnemu, który powraca. Wręcz przeciwnie, ten syn postanawia sobie, że wrócę i będę tak uniżać, będę pokutował przed Bogiem, bo tam jest tak w Łukaszu napisane, że przyznam się po prostu, że zgrzeszyłem przed moim ojcem, tak sobie postanawia. Przychodzi i mówi, ojcze, zgrzeszyłem. Chcę być chociaż sługą twoim, nie muszę być synem. A ojciec mu nie robi żadnych zarzutów, tylko go przyjmuje. Dlatego jest napisane, to jest chyba w Hebrajczyku, już teraz nie pamiętam, że miłosierdzie góruje nad sądem. To jest Boża część jego serca, że miłosierdzie góruje nad sądem. W listach Jana jest napisane, Bóg jest miłością. I powiem wam, że tu jest napisane, że poznać Go, nie? Ja myślę, że to jest jedna z cenniejszych rzeczy w naszym życiu. Poznać Boga, kim On jest i jaki On jest. I boję się, że nie starczy nam życia tu i jeszcze wieczności może nam mało być, żeby poznać Go tak naprawdę. Dlatego, że to jest coś, Bóg jest nieograniczony, wszechmogący, nieskończony. Ale żeby tutaj Go poznać, czasami nam się wydaje, no ja Boga znam. Ale jakiego Go znasz? Czy Boga sądu? Czy Boga miłości? I powiem wam, nie możesz Go znać ani tylko takiego, ani tylko takiego. Musisz Go znać z jednej strony takiego i z drugiej strony takiego. Ale sam Bóg mówi o sobie, że miłosierdzie góruje nad sądem. Czyli musisz w Bogu zamknąć wszystkie te rzeczy, całą Biblię od początku do końca. W Jego osobowości, w Jego charakterze. Ale jeżeli będziesz czytał, będziesz widział, tak jak była to wizja... To był Ezechiel czy Eliasz, już nie pamiętam. To chyba Piotrek ostatnio udzieliłeś się, jak Bóg przechodził, to koło Eliasza, tak? Bóg przechodził koło niego, prawda? W burzy, w grzmotach, w takiej grozie, ale tam nie było Pana, chociaż to szło razem z Bogiem. Ale Bóg był w tym cichym, delikatnym wietrzyku. Tam jest jego serce. W Jeremiasze jest napisane, kiedy Jeremiasz taki mówił ciężkie słowo do Izraela, kiedy z powodu ich grzechu Bóg ich skazał na wygnanie. Ja nie chciałbym tego czytać, bo to trzeba było czytać tam kilkanaście wersetów. Bóg jakby gniewa się na Izrael, a potem mówi, jeśli nie upamiętacie się, moja dusza w ukryciu płakać będzie. To jest serce Boga, rozumiecie? To jest sam środek serca. I ja czasami myślę tak, że jaki będzie sąd dla niewierzących? Sąd będzie sprawiedliwy, ale dusza Boga będzie w ukryciu płakać za tymi ludźmi. Bóg nie będzie mógł już nic zrobić, bo po prostu musi się odbyć pewna sprawiedliwość, ale Bóg za każdą z tych osób płacze. I dlaczego ja tak jakoś tak chciałbym się tym podzielić? Dlatego, że dobrze jest znać Boga takim, jakim On jest, żeby takiego Boga pokazywać ludziom. Rozumiecie? Wobec grzechu Bóg wypowiada się w wielu miejscach w Biblii bardzo radykalnie. I nie możemy powiedzieć, że odkładamy i tego nie ma. Nie możemy wykreślić tego z Biblii. Ale musicie wiedzieć, że miłosierdzie Boże góruje nad sądem. Że dla każdego grzesznika, dla każdego nieposłusznego jest miłujący ojciec jak dla syna marnotrawnego, który nawet nie będzie mu czynił zarzutów, da mu szatę i pierścień. Musicie rozumieć, że sercem Boga, po prostu tym centrum Jego charakteru jest Jego dobroć, Jego miłość, Jego łaskawość. Ale te wszystkie inne rzeczy, które widzimy w Starym Testamencie, też po prostu idą razem z Nim. Można by się rozwodzić na tym temacie, ale chyba nie będę tak długo. Może dokończę tylko kilka wersetów jeszcze z Filipian, ok? Dalej jest napisane, żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. Nie jakobym już to osiągnął, albo już był doskonały, ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. Bracie, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię. Zapominając o tym, co za mną, zdążam do tego, co przede mną. Zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Ilu nas tedy jest doskonałych? Wszyscy tak myślmy. A jeśli o czymś inaczej myślicie, i to wam Bóg objawi. Tylko trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy. Paweł zdąża do celu, w innym miejscu mówi, biegnę niejakby na oślep, walczę też i tak dalej, że znam swoje miejsce, walczę, biegnę jako sportowiec, aby dojść do celu i myślę, że my, każdy z nas jest w tym samym miejscu, ale tutaj również mówi o tym, że zapominając o tym, co za mną, zdążając do tego, co przede mną, przyświeca mu nagroda w górze, cel. Otóż tak jak czasami mówiłem, upadamy wielokrotnie, coś tam nie wychodzi, coś tam się nie udało, straciliśmy nadzieję, ale Bóg mówi, nie trać nadziei, zdążaj do celu, zdążaj do nagrody w niebie. Nie patrz na to, co jest za tobą, ale na to, co jest przed tobą. Bóg nie jest rozczarowany naszymi upadkami, bo On się spodziewał tego, ale zdążaj do celu. Tu jest twoje zwycięstwo, kiedy będziesz zdążał do celu i nie dasz się zniechęcić. Wtedy przegrasz, kiedy dasz się zniechęcić, kiedy odłożysz broń. Ale dopóki nie odłożysz broni, jesteś cały czas zwycięzcą. I nie jesteś zwycięzcą przez swoje uczynki i chęci cielesne, ale tylko przez łaskę Bożą działającą w tobie. Tylko przez moc Bożą działającą w tobie. Tylko przez życie zmartwychwstałego Jezusa w tobie. Dlatego, że nasza sprawiedliwość, nasza łaska, nasza siła cielesna na nic się nie zdadzą, żeby żyć sprawiedliwym życiem. My nie dosięgamy do tego, rozumiecie? Nie będziemy wystarczająco dobrzy. Nie da się. Jeżeli chcesz być naprawdę taki sprawiedliwy jak Jezus, jak Bóg chciał, nie da się zrobić tego uczynkami cielesnymi, wysiłkami cielesnymi. Okej? Okay?